Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej audycji Koloseum, która skupia się na sprawach chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Drodzy Państwo, powiemy jak zawsze o naszych programach pomocowych, programach PKWP, ale to w dalszej części audycji. A dziś chciałabym opowiedzieć krótko razem z moim gościem, który jest już obok mnie w studiu.
Dzień dobry.
Kamil Gradowski. Był wolontariuszem wówczas, kiedy Fundacja SOS pojechała do Iraku i tam przekazywana została pomoc dla Irakijczyków. I powodem tego wyjazdu była chęć odwiedzenia obozów dla uchodźców i pomoc ludziom, którzy potrzebują takiej pomocy. I też oczywiście zawsze celem takiej podróży jest zorientowanie się w sytuacji, jak żyją chrześcijanie i nie tylko, jak żyją ze sobą muzułmanie i chrześcijanie i czy jest pokój. Pokój jest bardzo ważną sprawą dla nas. My zawsze modlimy się o pokój na świecie. Pokój tam, gdzie są chrześcijanie i są bardzo często w wielu miejscach uciemiężeni. Mówimy o filmie, który powstał dla Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Film nazywa się Z krwi męczenników w reżyserii Jarosława Mańki. Jest tam wspomnienie, że krew męczenników buduje Kościół. Film ma taki dosyć smutny klimat. Ksiądz Tomasz Jegierski opowiada w nim o swoich przeżyciach, spostrzeżeniach. Głównie on mówi w tym filmie, ale nie tylko. O tym wszystkim, co tam zobaczył w Iraku i też na terenie tak zwanego Kurdystanu. I mówi też o przemocy, głównie o terrorze, morderstwach, które przeprowadzają muzułmanie, dżihadyści, sunnici wobec chrześcijan. Te prześladowania nie kończą się. Wcale strach nie ustaje tam na tych terenach. Ludzie ciągle się boją i ksiądz Tomasz Jegierski zwraca uwagę na to, że świat jest milczący wobec prześladowań i nadal jeszcze ta prawda cała nie jest w mediach pokazywana. No wiadomo, że są urywki, są jakieś fakty pokazywane wówczas, gdy dzieje się jakaś duża tragedia, kiedy jest jakiś wybuch, kiedy są jakieś ataki, na przykład w Syrii. Ostatnio zauważamy, jakaś sytuacja polityczna zmienia się, wtedy media nas o tym informują. A kiedy nic z grubsza nie dzieje się, to wtedy tylko takie reportaże mają miejsce w telewizji bądź w radiu, ale są to też bardzo małe fragmenty tego, co my możemy zobaczyć z tej całej prawdy o Bliskim Wschodzie. A Kamil Gadowski był tam. Kiedy to dokładnie było i jak wspomina pan tę swoją podróż do Iraku i te swoje przeżycia z perspektywy człowieka, Polaka, który pierwszy raz pojechał do Iraku i pierwszy raz spotkał się z chrześcijanami i nie tylko w Iraku?
My tam byliśmy niemalże półtora roku temu, kiedy wtedy jeszcze Mosul był w rękach państwa ISIS. Także odwiedziliśmy stolicę Kurdystanu Irbil i potem udaliśmy się do Dohuk oraz byliśmy już na linii frontu, tam gdzie wojska koalicyjne przygotowywały się do odbicia Mosulu z rąk ISIS. Także mamy takie dosyć, wydaje mi się, szerokie spektrum o tyle, że widzieliśmy i duże miasto, jakim jest stolica, które starało się żyć bardzo normalnie, jak również wioski, czy w zasadzie odwiedzaliśmy całe miasta opuszczone, gdzie widzieliśmy 50-tysięczne miasto, w którym nie było żywej duszy, wszyscy uciekli, pod wpływem strachu tak naprawdę tylko. Także ten strach jest tam wszechobecny.
A co mówią chrześcijanie, gdy się zapyta ich, czy oni chcą koniecznie stamtąd uciekać, czy czują się niepewnie? Jak oni traktują miejsce, w którym mieszkają, te Mamy tutaj też na myśli, teraz przed oczami mamy takie obrazy tych zniszczonych domów, gdzie nie ma warunków za bardzo, żeby mieszkać. Wiadomo, że ludzie się ze sobą łączą, pomagają sobie jakoś nawzajem, ale no już od pewnego czasu jest ciężko ludziom tam żyć. Czy oni chcą tam pozostawać, czy też myślą o zmianie miejsca zamieszkania, ponieważ na Bliskim Wschodzie jest niestabilnie?
Oczywiście jest tam niestabilnie, jest to bardzo niebezpiecznie, ale czy to będąc w obozach dla uchodźców, gdzie ludzie już od kilku lat żyją tak naprawdę w namiotach z całymi rodzinami, czy w kontenerach takich, które zostały przerobione na miejsca do mieszkania, czy nawet będąc na linii frontu, tam rozmawiając z dowódcą jednego z odcinków, na pytanie moje, może podchwytliwe, do jakiego kraju w Europie chciałbyś pojechać? Myślałem, że może powie Niemcy, może Szwecja. On mówi, ależ do żadnego. Tu jest moja ojczyzna, tu jest miejsce, w którym żyłem. Owszem, teraz już od kilku lat nie mogę wrócić do swojego domu, bo on jest zajęty przez wrogów, ale ja ciągle mam nadzieję, że tam wrócę. Ja chcę odbudowywać swój kraj. Ja mówię, no ale słuchaj, w Europie już jest mnóstwo ludzi, również z tych terenów, uciekinierów. Na co ten człowiek mówi, no ale porządni ludzie walczą o swój kraj, dbają o swoje rodziny. Mówi, no jeżeli mężczyzna opuszcza swój kraj, opuszcza swoją rodzinę, zostawia ich samych, gdzie ma obowiązek się troszczyć o nich, no to pomyśl, jaki to jest człowiek. No i to było takie dosyć dobitna odpowiedź na moje pytanie, kto zostaje tam, komu trzeba pomagać, kto przyjeżdża do Europy i gdzie tą pomoc powinniśmy kierować. Czy pomagać tym ludziom, którzy przyjechali do nas, tym, no, cwaniaczkom, takich trzeba trochę nazwać, czy może jednak tym, którzy kochają swój kraj i chcą się troszczyć o swoje rodziny i po prostu chwilowo mają bardzo trudne warunki.
Mhm. Być może w Europie żyje się łatwiej, ale jednak przywiązanie do swojej rodziny, do swojego takiego źródła, do swoich korzeni jest ważne dla ludzi, tak jak i dla nas. Dlaczego mielibyśmy nagle wyjeżdżać do Ameryki, skoro jakoś nas tutaj łączą więzy z innymi ludźmi chociażby, prawda? A do jakich miejsc się udaliście, z kim rozmawialiście?
Byliśmy i w obozach, bo od tego zaczęliśmy, jakby tam przyleciał polski samolot Herkules, gdzie przywiózł mleko dla dzieci, bo to była największa potrzeba. Tam jakby najpierw trzeba było pomóc małym dzieciom, no bo one są najbardziej bezbronne. I po rozdaniu darów w tych obozach, do których się skierowaliśmy, odwiedziliśmy szpital, który też, co ciekawe, jest bardzo duży szpital, zbudowany za 5 czy 6 milionów dolarów, świetnie wyposażony. I całe wyposażenie jest zafoliowane, bo nie ma ludzi, nie ma specjalistów, którzy mogliby pomóc leczyć tych ludzi. A potem udaliśmy się do miejscowości Dohuk, tuż w zasadzie przy linii frontu, gdzie widzieliśmy, to zupełnie jest inny obraz wojny niż mi się wydawało wcześniej, który znałem wojnę bardziej z filmów, tak, gdzie ludzie starają się żyć normalnie, chodzić do pracy, a obok jest wojna. No, niesamowite doświadczenie.
A co mówią ludzie, jeśli chodzi o obawy przed muzułmanami? Jakich muzułmanów obawiają się? Czy to jest tak, że wśród sąsiadów nawet są ludzie dla nich niebezpieczni? Czy po prostu boją się przybyszów z jakichś innych krajów, którzy są w mundurach, są żołnierzami i to oni noszą broń? I są po prostu obcymi ludźmi na tych terenach.
Tych, których my spotykaliśmy, to byli ludzie przyjaźnie lub neutralnie nastawieni do nas, czy nawet do chrześcijan tam zamieszkujących. Największym zagrożeniem dla tych ludzi jest oczywiście państwo ISIS, które jest takie bezwzględne i sieje terror strachu, tak? To, co mówiłem o tym mieście kilkudziesięciotysięcznym, gdzie przyjechało 100 samochodów z bojownikami ISIS i kilkadziesiąt tysięcy ludzi uciekło, bojąc się tych okrucieństw. A to byli też muzułmanie. Zresztą na linii frontu, gdzie byliśmy, ramię w ramię walczyły oddziały i chrześcijańskie, i muzułmańskie przeciwko państwu ISIS. Także to nie jest tak, że ci ludzie tam wszyscy są źli. To po prostu złe jest to, co do nich przyszło. Ten taki radykalizm, trochę chyba jak dzisiejsza Ewangelia, gdzie czytamy, że o tym czy się, jak człowiek je, ważniejsze jest od tego, co je i czy się najadł, tak? Czy umył ręce, czy nie. A to przecież nie o to chodzi w życiu. I tam widzieliśmy i jednych, i drugich. Ja widziałem muzułmanów, którzy po długiej rozmowie stwierdzili, że wiesz, no, ja bym chciał być chrześcijaninem, ale ja nie mogę, bo jak nie jutro, to pojutrze albo za miesiąc któryś z moich kuzynów po prostu zetnie mi głowę. I ten radykalizm jest taki najtrudniejszy, to niezrozumienie człowieka, to gdzie prawo staje się ważniejsze od człowieka. Taki bardzo duży legalizm prawny.
I pytanie, gdzie tutaj jest człowiek? I tutaj postawimy na chwilę taki znak zapytania i powrócimy do Państwa po muzycznej przerwie, a w studiu jest Kamil Gradowski, wolontariusz, który z Fundacją SOS dla Życia pojechał do Iraku. Koloseum, a teraz łączymy się z kolejnym gościem telefonicznie. Jest nim ksiądz Tomasz Jegierski, Fundacja SOS dla Życia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słyszymy się, bardzo się cieszę. Czy ksiądz nas słyszy?
Bardzo dobrze.
My też bardzo dobrze. I rozmawialiśmy przed chwilą z panem Kamilem Gradowskim, który jako wolontariusz pojechał razem z Fundacją SOS dla Życia i tam była przekazywana pomoc humanitarna dla osób potrzebujących. I mówiłam wcześniej, że celem takiej podróży jest zawsze też rozeznanie się w sytuacji, jakie są potrzeby ludności, kto cierpi, z jakiego powodu cierpi i dlaczego ludzie, to nas zawsze zastanawia, dlaczego ludzie żyją w takim miejscu w strachu, dlaczego nie mogą żyć swobodnie, czy są na przykład uciskani, dyskryminowani przez muzułmanów, dżihadystów, sunnitów, czy też po prostu obawiają się, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Jak było wtedy, kiedy ksiądz i cała ekipa tam pojechała i jakie były księdza spostrzeżenia z tej sytuacji, którą ksiądz napotkał wtedy?
To nie była już nasza pierwsza podróż. Ja byłem tam już w sierpniu 2014 roku, kiedy to tak zwane państwo islamskie było prawie pod Erbil, czyli stolicą regionu Kurdystanu. Sytuacja była bardzo napięta. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że w 2014 roku w czerwcu, gdy tutaj tak zwani Daesh czy ludzie związani z dżihadem muzułmańskim, podjechało 200 ludzi na pick-upach pod Mosul, pod jednostkę armii irackiej, gdzie znajdowało się 30 tysięcy żołnierzy z najlepszym sprzętem amerykańskim, z bronią, ze wszystkim, co najlepsze, i w ciągu chwili ich rozbroili. Przejęli całą jednostkę i od tego zaczęła się cała ekspansja. Dlaczego Mosul? Mosul przede wszystkim dlatego, że tam znajdowała się dobra rafineria w okolicy i są duże złoża ropy w okolicy również. Więc to było głównym celem przejęcia kontroli nad tym miejscem. W 2014 roku od razu zaczęła się po przejęciu tego produkcja ropy i sprzedaż tej ropy również do Europy. To jest bardzo ciekawa rzecz, że mogli spokojnie sobie działać, dostarczać ropę przez Turcję i sprzedawać. Natomiast chrześcijanie tam byli zbędni, ponieważ byli jedyną grupą, i to liczną, bo to są przede wszystkim właśnie w tym rejonie Niniwy, to byli przede wszystkim chrześcijanie tam umocowani, kiedyś te ziemie asyryjskie. Więc tę grupę trzeba było jak najszybciej się jej pozbyć, bo do niczego im nie była potrzebna. Grupę muzułmańską można kontrolować. bardzo łatwo przez ogłoszenie dżihadu, przez ogłoszenie szariatu, prawda? I ta grupa zawsze się podda. To są też, trzeba wziąć pod uwagę, że chrześcijanie są bardziej wykształceni, mają więcej chrześcijan jest w działalności gospodarczej, natomiast muzułmanie nie są edukowani, bardzo dużo jest analfabetów, więc jest bardzo łatwa kontrola tych ludzi, więc wypędzono tych ludzi, zabrano oczywiście im majątek, chrześcijanom, i dano im szansę ucieczki. A niektórych dla przykładu zabili po to, żeby wprowadzić terror, żeby inni się bali, żeby nikt przypadkiem nie podchodził pod Mosul i nie próbował przejąć tego miasta. Ich celem było również później w sierpniu 2014 roku zdobycie terenów kurdyjskich, ponieważ to są również tereny bardzo bogate w ropę i gaz ziemny. Więc to jest główny cel, dlaczego atakowano Kurdów, pomimo że Kurdowie są też muzułmanami, są sunnitami nawet, no ale jest inna nacja i oni kontrolowali te złoża, więc cel był taki, żeby ich zniszczyć. Gdy to się nie udało, bo zostali odpędzeni tutaj od tego samego regionu, to z drugiej strony to było i jest jeszcze do dzisiaj miejsce bezpieczne dla chrześcijan, miejsce ucieczki. Chrześcijanie, którzy dzisiaj już po opanowaniu Mosulu, już po wyzwoleniu tam, gdzie byliśmy w 2016 roku, we wrześniu byliśmy na linii frontu pod Mosulem i jak poszła już później ta ofensywa na Mosul, także to miasto zostało wyzwolone, ale z dużą ofiarą tak naprawdę tutaj żołnierzy kurdyjskich peszmergów, również armii irackiej. Ale dzisiaj ta sytuacja, można powiedzieć, że też nie jest taka stabilna tam w tamtym regionie, ponieważ różne bojówki, czy na przykład szyickie, biorąc odwet na sunitach, czy jakieś inne grupy paramilitarne, czy militarne, cały czas tam w okolicy krążą. Też jeszcze są jeszcze niektóre tereny zajęte nawet przez ISIS, gdzie to nie jest jeszcze tak całkowicie wyzwolone, bo to jest bardziej skomplikowana tam sytuacja niż tylko taka prosto zero-jedynkowa sytuacja i stąd ta sytuacja jeszcze dla chrześcijan tam będzie przez najbliższy czas bardzo trudna. Wielu chrześcijan uciekło z tamtych terenów, poza Irak, poza Syrię. Więc tak naprawdę tam została już w tym momencie garstka chrześcijan. Natomiast ci chrześcijanie, którzy wrócili obecnie do na przykład miejscowości Teleskow, w której byliśmy na linii frontu, to ci chrześcijanie teraz to odbudowują swoje domy, domostwa, ponownie zaczynają prowadzić działalność gospodarczą w tych miejscach i to głównie w tym celu dzisiaj jest potrzebna dla nich pomoc. Natomiast w tamtym czasie, ponieważ schronili się w Kurdystanie, Kurdystan małe państwo i nie miał takich szans, żeby też zanieść pomoc tutaj wszystkim potrzebującym. Stąd nasza pomoc od samego początku 2014 roku była organizowana z Polski. Również przyłączył się tutaj do naszej akcji pan prezydent Panamy, Carlos Varela. I przez to mogliśmy tę pomoc skutecznie tam dostarczyć na miejsce w postaci między innymi właśnie mleka w proszku dla dzieci, szczególnie bo dzieci, które przebywały tam już 2 lata, potrzebowały takiego pokarmu szczególnie, nawet od strony takiej zdrowotnej. Wcześniej natomiast dostarczaliśmy od samego początku rzeczy do okrycia, jakaś odzież po to, żeby przeżyć zimę, bo niektóre osoby, to dość liczna grupa, znajdowała się na przykład w górach, gdzie jest zima i tam mało organizacji też dostarczało pomoc i zamarzały dzieci na przykład w ciągu zimy. Dzisiaj też tak do końca, jak już te walki tam ustały, to tak do końca można powiedzieć, że tak już niewiele grup się interesuje tamtym miejscem. Natomiast to jest trochę błąd, bo Odbywałem na przykład szkolenia dla Wojska Polskiego tutaj odnośnie organizacji pomocy humanitarnej i podkreślałem taką ważną rzecz i to jest bardzo istotne, jeżeli nawet dane miejsce zostanie wyzwolone i nie zostanie dostarczona pomoc, ale nie tylko ta doraźna pomoc, tylko taka programowa pomoc dla ludności lokalnej, to bardzo szybko ta ludność może się obrócić przeciwko tym wyzwoleńcom, przeciwko innym grupom i jakby ta sytuacja może wrócić bardzo szybko do takiej samej sytuacji, jak było wcześniej. Tutaj wtedy z ISIS powiedzmy, ale teraz może to być zupełnie inna grupa, przejąć kontrolę. Mogą to być bojówki szyickie na przykład związane z Iranem. Mogą to być inne jakieś bojówki czy Al-Kaida. No, jest tych organizacji bardzo dużo na danym terenie, które mogą to wszystko przejąć.
A jestem jeszcze ciekawa relacji Kurdów i chrześcijan, którzy, tak jak słyszałam, chrześcijanie zamieszkiwali od lat dane tereny. A teraz Kurdowie po wyzwoleniu tych terenów bądź okolic spod rządzy muzułmanów, islamistów, którzy napadli na te tereny, słyszałam, że też właśnie ci Kurdowie zabierają domy, zabierają tereny, które odbili mieszkańcom od lat mieszkającym chrześcijanom. Czy na sygnały o takim konflikcie też napotkaliście?
Ja słyszałem o takich rzeczach, natomiast no w tym momencie, jeżeli Kurdowie rzeczywiście tak robią, jeżeli jakieś oddziały tak robią, to działają przeciwko sobie, bo Kurdowie tam na tamtych terenach zawsze będą prześladowani wokół przez ludność arabską i to przez różne bojówki. Natomiast główny doradca tutaj prezydenta, pana prezydenta Barzaniego z tego regionu Kurdystanu kiedyś wyraził tą rzecz, że jeżeli Kurdowie by pozbyli się całkowicie chrześcijan ze swoich terenów, to później już nie będzie żadnej tarczy obronnej i nikt się nie upomni o nich i będzie to, co ma miejsce dzisiaj ze strony Turcji, najazd na Kurdów w Syrii. Czyli znajdzie się zawsze ktoś, kto będzie chciał ich całkowicie wyeksterminować. Więc tutaj potrzeba naprawdę ze strony Kurdów wielkiej pracy nad tym, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Natomiast ja spotkałem się do tej pory z żołnierzami, z oficerami kurdyjskimi i jakby naocznie też nigdy takich rzeczy nie widziałem. Wprost przeciwnie, tam gdzie byliśmy we wszystkich tych miejscach, to Kurdowie nas bardzo dobrze przyjmowali i pomagali, świadczyli nam dużą pomoc w niesieniu też tej pomocy dla tych najbardziej potrzebujących, ale też i wspierali tutaj, nawet bezpośrednio ochraniając tutaj czy oddziały, czy ludność chrześcijańską. Widzieliśmy to na przykładzie w Teleskop, gdzie stacjonował tutaj oddział chrześcijański. Natomiast główna linia frontu była zajęta przez armię kurdyjską Peszmergu. I to było takie też współdziałanie tych obu oddziałów i współpraca.
Na linii
frontu. Tak, na linii frontu, więc no, mam nadzieję, że takich rzeczy nie będzie, no bo jeżeli będą, no to tylko to pogorszy sytuację samych Kurdów przez to i to na całym świecie. Natomiast obecnie, jeżeli chrześcijanie chcą budować coś na terenie pozakurdyjskim, gdzie nie jest kontrolowane przez armię kurdyjską, no to też dosyć często są narażeni na różne bojówki, czyli wracają znowu do swoich miejscowości, ale no, może tak się zdarzyć, że jakaś bojówka znowu będzie chciała ich stamtąd wygnać czy prześladować, więc sytuacja nie jest prosta. No, Myślę, że dobrym pomysłem by było to jednak, żeby ludność chrześcijańska miała własną armię i miała własne oddziały, też żeby chronić własną ludność i we współpracy tutaj i z rządem Iraku, i z rządem Kurdystanu. Wtedy może być też partnerem, bo tak to no zawsze jakaś grupa może się znaleźć, która będzie chciała prześladować.
A czego nie mówi się o Iraku w mediach? Tak jak oglądamy różne relacje, tych relacji jest, zdaje się, coraz mniej, nawet z Syrii, gdzie dalej trwa wojna. Świat skąpi tych informacji, chociażby takich, my o tym nie wiemy do końca, że są takie sytuacje, że ktoś czerpie ropę i ta ropa z danych terenów podbitych przez islamistów, przez dżihadystów, trafia później do Europy. I no i świat milczy o takich sytuacjach.
No tak, no jeżeli tak się dzieje rzeczywiście, to mamy potwierdzenia tego. Mieliśmy tam również współpracę z firmą, która wydobywa ropę na miejscu. I jeżeli tak się dzieje, no to oczywiście nikt nie chce o tym mówić, prawda? W Europie też nikt nie będzie o tym wspominał, że taki proceder trwa, bo oczywiście to by naruszyło interesy wielu ludzi, prawda? I to by pokazało w świetle bardzo negatywnym tych, którzy dzisiaj sobie spokojnie w Europie jeżdżą na benzynie, która, czy ropie, która pochodzi bezpośrednio z ISIS. No, oni o tym mogą nie wiedzieć, prawda? No to by naruszało bardzo duże interesy i ponieważ w tym momencie już te główne walki jakby się zakończyły, już wygląda na to, że już jest spokojnie. Natomiast w tym momencie na przykład armia turecka najeżdża w Syrii, czyli przekracza granicę, nie na swoim terytorium, na terytorium obcego państwa i morduje cywili, dzieci, zrzuca bomby, ponieważ mają dobry sprzęt, mają dobrą armię drugą w NATO, więc mogą sobie na wiele rzeczy pozwolić. Tamci ludzie co mają do obrony? Karabin. To wszystko.
Film Z krwi męczenników jest zbudowany w taki sposób, że głównie skupia się na wywiadzie z księdzem. I na początku ksiądz mówi takie słowa mniej więcej, że wiele rzeczy z apokalipsy wypełnia się. I to jest mowa o Bliskim Wschodzie, gdzie widać straszne sceny apokaliptyczne.
Tak, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę ten obraz w Piśmie Świętym, w Apokalipsie przedstawiony, opisujący trzy postacie, takie, które są anty, można powiedzieć, trójcą. Jest mowa o smoku, o bestii i fałszywym proroku. Jeżeli wczytamy się dobrze w treść tych zapisów apokaliptycznych, tam jest mowa o tym, że zostanie zniszczony wielki Babilon, który karmił się krwią męczenników. I jest tam mowa o mieście, które jest położone na pustyni. Jakie duże miasto jest położone dzisiaj na pustyni, które jest centrum całego świata? I w kierunku jakiego miasta dzisiaj nawet samochody w wielu państwach są ustawiane w kierunku tego miasta? Jest to Mekka. I otóż tam wszystko się dzieje. Jak spojrzymy też na to, czym u podstaw jest religia muzułmańska, która ma wielu przecież swoich ludzi w całym świecie i to bardzo znaczna grupa ludzi. A jeżeli się weźmie u podstaw taką podstawową rzecz, pytanie, nie dlatego przeżywaliśmy okres Bożego Narodzenia, i podobno do proroka przyszedł Archanioł Gabriel i objawił cały Koran, prawda? Tak przynajmniej z relacji to wiemy. I w tym Koranie jest zapis, że Pan Jezus nie jest Bogiem. Czyli ten anioł, który wcześniej zwiastował Matce Bożej, że porodzi syna, który będzie Bogiem, nagle tutaj w Koranie jest coś odwrotnego. To pytanie powstaje, skąd tak naprawdę pochodzi to objawienie? To jest to podstawowe pytanie. A druga rzecz jest taka, że jeżeli się opisze opis, weźmie się opis tych trzech postaci, to muzułmanie czekają na trzy takie postacie. Czekają na kalifa, właśnie tam był ustanowiony kalif w Mosulu. Czekają na Jezusa, tylko odmiennego zupełnie, który ma przyjść do Damaszku. Jezusa, który jest tak naprawdę Panem Jezusem, Antychrystem. I czekają na Mahdiego, który taką postać, która odwzorowuje właśnie jako taką trzecią postać opisaną właśnie w Apokalipsie. Więc jak trochę zgłębimy też podstawy tego wszystkiego i Apokalipsy, to widać taki no, jeden ten obraz. Nawet taka rzecz, zapis 666, który jest taki popularny, mowa o tym, że to jest taka cyfra, prawda, szatańska, antychrysta, a jeżeli sprawdzimy tekst oryginalny w języku greckim, w którym święty Jan zapisał i odpowiednio przeczytamy to od prawej strony do lewej, to wychodzi w imię Allaha. Czy to przypadek? Nie. Więc to ma jakiś bardzo głęboki sens i Pan Bóg też dopuszcza, tak jak kiedyś w Izraelu dopuszczał różne, czy to Asyryjczyków, czy Babilończyków, czy była ta duża niewola, taka czy inna, za grzechy, to dzisiaj jesteśmy świadkami tych wydarzeń, które są już opisane w Apokalipsie, gdzie też Pan Bóg dopuszcza takie rzeczy. Jak zobaczymy na chrześcijaństwo, jak bardzo odchodzi od wierności Ewangelii, od wierności Panu Jezusowi, no to mamy też odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje.
Czyli Koran to wielkie kłamstwo, a religia muzułmańska to jest zguba dla świata. Ale rozmawialiśmy wcześniej z Panem Kamilem Gradowskim o tym, że niektórzy muzułmanie mają chęć nawracania się i schodzenia z tej drogi islamu.
Tak, i właśnie to jest niesamowity owoc również naszych podróży tam i pomocy w tamtym miejscu, ponieważ niektórych, którzy tak no oczywiście potajemnie muzułmanie do nas mówili, że mają wielką chęć przejścia na chrześcijaństwo, że tutaj widzą sens w chrześcijaństwie. Jeden z nich, który był tam z nami, mówi, że doświadczył, nawet pierwszy raz był w życiu w kościele, a doświadczył obecności Pana Jezusa. Inny mówił, że widząc to, jak my się zachowujemy po wyjściu z kościoła, że do niego to świadectwo bardziej przemawia, bo oni, gdy wychodzą z meczetu, to chcą siebie nawzajem zabić. A tutaj widział miłość wzajemną wśród chrześcijan i on mówi, że to jest to, co widzi, że jest prawdziwe, a tamto oni nie chcą już iść za tym po prostu. Robią to zwykle z tradycji. Bardzo często też jest tak, że to przesłanie, które muzułmanie proponują, islam proponuje, to jest bardzo takie bardzo szybko można zostać muzułmaninem. Wystarczy tylko jedno zdanie wypowiedzieć, już ktoś jest muzułmaninem, prawda? I wtedy może to zostać też osoba, która jest analfabetą, zupełnie bez żadnej wiedzy. Jedyną wiedzę, którą zdobywa, to jest w meczecie, prawda? A w meczecie słyszy tylko takie przesłanie dotyczące tego, że ma czekać na niebo, to do mężczyzn oczywiście skierowane, mają czekać mężczyźni na niebo, które będzie wyobrażone tak, że czeka na 72 dziewice i tych dziewic będzie miał tyle i będzie miał dużo wina. I to wszystko. I tak mają ci ludzie czekać. I to jest karmione po prostu na takich podstawowych instynktach tutaj na seksualności, na zaspokojeniu takich jakichś używek, powiedzmy, bo tego nie mogą mieć, prawda, ale tam będą mieli w obfitości. Więc ci ludzie tak robią nawet dzięki takiemu przekonaniu, że to otrzymają, dokonują nawet zamachów, wysadzają siebie, popełniają samobójstwa, więc no, patrząc na owoce tego wszystkiego, tak jak Pan Jezus mówił, no to widać, skąd to pochodzi. To nie może pochodzić od Pana Boga. Tego typu zachowanie, prawda, i tego typu cel, oczekiwanie takiego nieba. Takiego nieba nam Pan Jezus nie pokazał. pokazał zgoła coś innego.
Z drugiej strony bardzo łatwo jest zrozumieć ludziom wykształconym, bo wielu muzułmanów też jest ludźmi wykształconymi, że Koran i jego przestarzałe, zacofane zasady nie nadają się do życia w takich czasach. Ale problem w tym, że wielu muzułmanów jest niewykształconych i już jest bardzo mocno osadzonych w tej kulturze. Takiej kulturze, można powiedzieć, zwierzęcej, bo tutaj nie ma rozwoju człowieka, jego duchowości, cnoty i takich duchowych wartości człowieka. Tylko po prostu takie przyziemne przyjemności i instynkt jest tam ważny.
Tak, i to jest właśnie na tym bazowane. Natomiast jeżeli ludzie doświadczą czegoś innego, czy nawet zobaczą, tak jak świadczyliśmy tam o Panu Jezusie, nawet nie wypowiadając słów, to jednak widać, że to przynosi efekt, bo ci ludzie, tylko patrząc na to, co robimy, jak się zachowujemy, dochodzili do wiary w Pana Jezusa. Więc to ma sens i tam jest taka potrzebna cały czas obecność. Obecnie wchodzimy na etap pomocy takiej niesienia wraz z patriarchą Jerozolimy, żeby dotrzeć do wszystkich miejsc na Bliskim Wschodzie i wierzę w to, że te nasze działania obecne przyniosą jeszcze więcej owoców, a szczególnie tych owoców nawrócenia. Tak jak jeden z muzułmanów powiedział do nas, że takich, którzy chcieliby przejść na chrześcijaństwo, to jest nas dziesiątki tysięcy. Nie tysiące, tylko dziesiątki tysięcy. Ja wierzę w to, że ci ludzie są głodni Pana Boga, Pana Jezusa że przyjmując Pana Jezusa, przyjmując chrzest, też ich wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, to czego tak naprawdę szukają.
Owocne i ciekawe są te wyprawy, można tak powiedzieć, na Bliskim Wschód Fundacji SOS dla Życia. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Ksiądz Tomasz Jegierski z Fundacji SOS dla Życia był naszym gościem. Chyba, że chciał ksiądz coś jeszcze dodać na koniec.
Ja dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczyli także w naszych, tutaj przede wszystkim pana Kamila.
Siedzącego osoby, obok.
Dziękuję.
Także, bo też naprawdę świadczył tam i nam wielką pomoc w tych przedsięwzięciach i nadal to czyni. Natomiast jeszcze wiele ludzi tutaj uczestniczyło od właśnie 2014 roku, którzy przysyłali nam bezpośrednio dary, które później wzięliśmy tam na pomoc. Tutaj przede wszystkim chciałbym podkreślić udział pani Barbary Ziębickiej, która w Rzeszowie przygotowała to wszystko i
pozdrawiamy panią Basię, moją koleżankę zresztą z Rzeszowa, z redakcji Supernowości byłej. Basia, nie wiedziałam, że Basia pomagała Fundację SOS dla Życia.
Tak, znaczy ona też uczestniczyła w tym i przede wszystkim to ona organizowała tutaj w Polsce te wszystkie dary, tę pomoc, a my bardziej jeździliśmy tam na tamten teren. Także to są niesamowite owoce właśnie takich osób jak pani Barbara, które rzeczywiście przyczyniły się do tego, że ocaliliśmy ileś tysięcy ludzi od strony takiej materialnej, ale również od tej strony duchowej.
Dziękujemy księdzu bardzo, bardzo serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia lub do zobaczenia w studiu i w audycji Koloseum.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. I tak zakończyła się nasza rozmowa z księdzem Tomaszem Jegierskim. Zanim wysłuchamy felietonu, właściwie wywiadu, który przeprowadził ksiądz Andrzej Paś, ja jeszcze zapytam naszego gościa, pana Kamila Gradowskiego, czy smutna była ta podróż? Bo na pewno jest tak, że jest wiele też radości z takiego pobytu z ludźmi, spotkania, jest też owocna taka podróż. Film był dosyć smutny i taki dosyć poruszający, ale osoba, która tam była i mogła uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, to ma swoje osobiste doznania, wrażenia.
Moje doświadczenia tam, czy wrażenia, są zupełnie inne od tego, co pokazują nam media, telewizja, czy to, co w programach informacyjnych możemy słyszeć. Zobaczyłem, że ludzie, którzy tak naprawdę mogą mieć wszystko, bo mają żyzne gleby, mają bardzo duże złoża ropy naftowej, że to ich bogactwo stało się przyczyną tak naprawdę ich nieszczęścia. To sami mieszkańcy tamtych terenów, czy to Kurdowie, czy chrześcijanie, mówią, że gdybyśmy nie mieli ropy, żylibyśmy spokojnie. A to nasze bogactwo stało się przyczyną tego, że najpierw naszą ropę zabrał Irak, teraz zabierają ją Amerykanie, teraz, tak jak usłyszeliśmy to, co mówi ksiądz Tomasz, zabierają ją Turcy. I coś, co może służyć dobrym celom, dobre wartości, nagle wypaczają swój sens. Natomiast zobaczyłem tam też ludzi, którzy mimo bardzo trudnych warunków są optymistami. Oni wierzą w lepszą swoją przyszłość, chcą odbudować swój kraj, zostali w nim po to, żeby swoimi talentami, swoją wiedzą, umiejętnościami służyć swoim rodzinom, swoim rodakom, następnym pokoleniom. Także z jednej strony sytuacja bardzo trudna, ale w tej trudnej sytuacji okazuje się, że sprawdzają się ludzie ci z najlepszymi charakterami, tak? Ci, którzy chcą zostać. Tam wtedy widać, kto jest patriotą, a kto nie, kto troszczy się o swoją rodzinę, a kto chce ją zostawić. Także trochę nawiązując do filmu Jarosława Mańki, to jest tak, że rzeczywiście tam krew męczenników buduje ten kraj dla następnych pokoleń. To jest niesamowite, że ci ludzie walczą przeciwko złu, przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim jest zło jako takie. W moim odczuciu to nawet nie jest wojna religijna, to jest wojna po prostu ze złem.
Czyli takie odczucia towarzyszyły i takie spostrzeżenia ma pan Kamil Gradowski. A czego potrzeba tym ludziom, jeżeli można by tak podsumować? Czy potrzeba im chrześcijanom edukacji, żeby mogli zakładać swoje no, nie tylko przedsiębiorstwa, ale i może szpitale, może jakieś takie instytucje życia publicznego, które by przyniosły owoce całej społeczności, czy potrzeba im po prostu żywności, bo jest tam wiele osób biednych i domów przede wszystkim. Jakie oni mają tam potrzeby?
To ja myślę, że tę pomoc trzeba stopniować, bo w pierwszej kolejności przede wszystkim potrzebują bezpieczeństwa, tego, żeby nikt ich nie wygonił z ich domów, żeby ich, nikt ich nie mordował. Kolejna rzecz to jest taka pomoc doraźna, ale też nieuzależniająca, czyli taka pomoc, która z góry będzie założona, że nie wiem, dajemy wam żywność, ale za kilka miesięcy przestaniemy wam dawać żywność i wy musicie sobie radzić sami, a my w tym czasie uczymy was tego, jak macie sobie radzić. Czyli dajemy wam konkretne umiejętności, czy
pomoc.
Uczymy was, dokładnie, uczymy was, czy zarabiać pieniądze, po prostu jak przetrwać, tak?
I bardzo dziękujemy za udział w naszej audycji. Kamil Gradowski, który był wolontariuszem razem z Fundacją SOS dla Życia, pojechał do Iraku nieść pomoc ludziom. I drodzy państwo, teraz zapraszamy, nasz gość jeszcze nie opuszcza naszego studia, mam nadzieję, zapraszamy na wywiad księdza doktora Andrzeja Pasia z księdzem Adamem Romaniukiem na temat Syrii, misji w Rosji, w Syberii, przepraszam, na temat misji w Rosji, dokładnie na Syberii.
Geneza słowa Syberia nie jest jednoznaczna i pewna. Wynika na przykład z takiej etnografii jak Sabir czy Seber, określającymi nieznane plemienia Hunów lub z plemieniem Suwar, mieszkającym w VI wieku naszej ery w środkowym brzegu rzeki Irtysz. Witam serdecznie w naszej rozmowie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Andrzej Paś i z nami jest ksiądz Adam Romaniuk. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, księdza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy ojciec, czy ksiądz widział rzekę Irtysz?
Rzekę Irtysz widziałem. Ona przepływa przez miasto Omsk, jedno z wielkich miast syberyjskich. A dodatkowo mogę powiedzieć, że w rzece Irtysz też się kąpałem. Więc też no, poczułem na sobie tą wodę.
No właśnie, jak długo ksiądz jest na misji na Syberii?
No do Rosji pojechałem w 1994 roku, ale w 1900, nie w 1800. Także to już troszeczkę jest, no i o Syberii tak mi się wydaje, że dużo wiem i dużo tam widziałem.
Według danych, według poglądów przeważających w polskiej nauce, Syberia rozciąga się od Uralu na zachodzie do granicy działu wodnego Oceanu Spokojnego na wschodzie i od brzegów Oceanu Lodowatego na północy do stepów Kazachstanu i północnej granic Mongolii i Chin na południu, a więc ogromna.
Tak, to pewnie 1/4 czy nawet więcej powierzchni kuli ziemskiej. No a tak, żeby sobie łatwiej to uświadomić, no to Syberię można porównać z Europą, bo to jest przykładowo taka sama powierzchnia Syberii jak całej Europy, a nawet w zależności od tego, jak to geograficznie dokładnie przyjąć, to nawet Syberia można ją uważać za większą o 1/5 niż Europa.
Czy jak księże Adamie przyjechał na Syberię, to ona była inna niż dzisiaj jest?
O, trudno powiedzieć. Na pewno zewnętrznie się dużo zmienia, tak.
Nowoczesna?
Syberia się tak, w kierunku tego, co nazwiemy nowoczesnością, bo pamiętam jeszcze sprzed 20 prawie 5 lat w dużym mieście mógł być jeden taki duży, no główny sklep gastronom spożywczy i tam wszyscy chodzili, właściwie nic więcej nie było, no a teraz Syberia to są supermarkety różnej wielkości, ale tak, to zupełnie jest duży, 7-milowy krok do przodu.
A jaka jest stopa życiowa mieszkańców Syberii?
No stopa życiowa jest bardzo wielka, bo na Syberii czy w ziemi syberyjskiej jest cała tablica Mendelejewa, wszystkie pierwiastki, wszystkie możliwe bogactwa naturalne. No a już trochę inne pytanie, inna sprawa, no jak one są tam dzielone i
wykorzystane.
Tak, to już jest trochę inne pytanie.
A jaka jest sytuacja Polaków na Syberii? Bo oni od pokoleń tam zamieszkują i przyjęli już tę kulturę syberyjską. Czy zachowują cały czas tę tendencję polonijną, polskość?
Jest takie powiedzenie i w nim jest bardzo duża dola prawdy, że za Uralem nie ma już czystych Rosjan. Chociaż to jest Rosja oczywiście, że za Uralem w związku z syłką, z katorgą, z przesiedleniami, to tyle krwi w ludziach jest wymieszane, że to, no jak to się mówi, Pan Bóg może nawet nie wie. Więc z jednej strony są Polacy, którzy no, znają czy wracają do swoich korzeni i to jest fakt, a z drugiej strony są, no... Jest mieszanka różnych narodowości i kultur, w której także Polacy jako mieszkający tam na Syberii uczestniczą, czy historycznie uczestniczyli.
Czyli jakby nie ma już takiej jednolitej kultury syberyjskiej, tylko jest polikulturowość.
W obwodzie burjackim, to jest akurat moja parafia, no, terytorium większe niż Polska, no ale zamieszkuje tam niecały 1 000 000 ludzi, to trzeba od razu wziąć poprawkę. Znaczy na tym obszarze jak Polska z 1 000 000 ludności niecałym zamieszkuje ponad 160 różnych narodowości. 160, dokładnie chyba 163. To ja bym, chociaż jestem tam już tak wiele lat, to bym miał trudności pewnie, żeby wymienić 10 czy nawet 15. Jest 163 czy 164. Polacy są jedną z narodowości. Na pewno nie najbardziej liczną, wiadomo, bo przeważają Rosjanie. No ale są Tatarzy, mogą być Kazachowie, mogą być tak zwane małoliczne narodowości północy, to tacy myśliwi, hodowcy reniferów, to wymierające te takie ludy, ale mimo wszystko Polacy ze swoją kulturą, ze swoją historią, no taki w tej syberyjskiej symfonii dają taki bardzo mocny dźwięk, bardzo mocny akcent czynią i to jest faktem, to trzeba przyznać.
A jak funkcjonuje Kościół na Syberii, Kościół katolicki?
No, Kościół katolicki w Rosji, no, są 4 diecezje katolickie, 4 biskupów, a na Syberii 2. bo dwie są w europejskiej części. No i tak zewnętrznie, no to ten kościół funkcjonuje podobnie jak w Polsce, bo są diecezje, są biskupi, są księża, są zgromadzenia zakonne, parafie, katechizacja. No tak, tylko trzeba od razu powiedzieć, że diecezja świętego Józefa w Irkucku, do której ja należę, moja parafia, no to jest największa terytorialnie diecezja świata. Ona zajmuje pewnie plus minus 2/3, czy może nawet 80% Syberii, no to jest plus minus 8000 kilometrów kwadratowych. No to jest prawie jak Europa. To jest jedna diecezja, jeden biskup, parafii, księży 37 na tym terytorium jak Europa, plus jeszcze siostry zakonne, no i parafii, ja myślę, że ponad 20. O tak, to jest właśnie druga strona tego syberyjskiego obrazku.
Na czym właśnie polega ta praca misyjna księdza wśród parafian? Bo no, spotkać swoich parafian jest bardzo ciężko ze względu na obszar, jaki zajmuje dana jednostka.
Tak, Syberia to są olbrzymie odległości. Tam od parafii do parafii może być kilkaset kilometrów. Ja do najbliższej parafii właśnie z drugiej strony Bajkału, na drugą stronę Bajkału do Irkucka mam prawie 500 kilometrów. To na zachód, a na wschód jeszcze dalej, do najbliższej parafii w mieście Chita jest 700 kilometrów. O, kilkanaście lat temu miałem te dwie parafie do obsługi duszpasterskiej, tak to można powiedzieć. To są ogromne odległości, bo żeby dotrzeć do katolików gdzieś rozsianych, to trzeba pokonywać nie kilometry, dziesiątki, ale setki, może nawet i tysiące kilometrów dosłownie.
Ja miałem... No to w jeden dzień się nie da tego zrobić.
Nie, w jeden dzień się nie da. Ja miałem...
To gdzie wtedy ksiądz śpi, jak
wyjeżdża? A tam, gdzie noc zastanie. No to tam się śpi, gdzie się noc zastanie.
W hotelach czy...
Nie, w hotelach nie. Może być nocleg w samochodzie. No tak.
Przy takim mrozie?
No, jak jest taki mróz, to wtedy nawet jak się nocuje gdzieś pod dachem, to się silnika nie wyłącza. Albo wtedy trzeba budzik nastawiać i tam kilka razy, czy kilkanaście co godzinę, czy co ileś ten silnik no, przegrzewać, żeby on się... Więc no, nocleg to tam, gdzie są parafianie, tam, gdzie są wierzący, to tam ksiądz nocuje, a taki wyjazd to rzeczywiście, ja miałem najdalszy punkt dojazdowy 1000 kilometrów, no 2 godziny samolotem, takim miejscowym, potem nawet helikopterem, no nie parafialnym, tylko takim rejsowym, czy tam gdzieś po tych zamarzniętych rzekach autobusem, albo 2 dni statkiem po rzece. No taka jest realność i to nie ma...
Czyli wszystko, i samolot, i statek...
Tak,
i samochód,
pociąg, tak
helikopter.
W moim przypadku tak helikopter, bo to były takie tereny na północy, gdzie dróg nie było. No za krótko, za mała odległość na samolot, a na helikopter w sam raz.
Ja tak myślę sobie, jak tak słucham, jak ksiądz opowiada, że to w Polsce w duszpasterstwie to trochę by się ksiądz nudził, bo nie ma takich możliwości podróżowania, z naprawdę ekstremalnego podróżowania.
Ja bym się w duszpasterstwie w Polsce nie nudził, ale pewnie bym nie potrafił nawet w Polsce duszpasterzować. Tak, o to pewnie byłby większy problem. Tam trzeba samemu do ludzi docierać, bo na początku dziennym może być sytuacja taka, że dorosły człowiek, który w jakiś sposób no, spotkał księdza, czy ksiądz go spotkał, no dorosły człowiek no, nie był nigdy w kościele, nie był u sakramentów tych pierwszych, nie wie, co to jest różaniec, Biblia czy książeczka do nabożeństwa, nie ma tych rzeczy, no i dosłownie może nie potrafić, nie zna na podstawowych modlitw, dosłownie może nie potrafić je przeżegnać. No więc o to tak trzeba tych ludzi, a w wielu wypadkach to jest w ogóle jakaś taka rozmowa no, ogólna, bez może poruszania jakiegoś tematu nawet wiary, o właśnie taki poziom ludzki.
Czyli za każdym razem jest to jakiś eksperyment, który jest z człowiekiem, żeby, bo nie wiadomo w jaki sposób ta rozmowa będzie prowadzona i ewangelizacja, czy ona się rozpocznie, czy nie rozpocznie.
Tak, w jakimś sensie tak. No ja pamiętam o takie zdarzenie z tej parafii swojej w Ułanudę, za Bajkałem, gdy jeszcze parafia mieściła się w mieszkaniu, w bloku, mało kto wiedział, gdzie w pokoju największy była kaplica urządzona, ale były już figurki bożonarodzeniowe przywiezione gdzieś z Polski, no i nie było gdzie ich wystawić, więc udało się umówić w bibliotece takiej buriackiej, narodowej, że to będzie wystawa bożonarodzeniowa, a w rzeczywistości to szopka była, no tradycyjna, no. Może tam mniej trochę siana było i tych takich, tych desek, bo to była sala biblioteki. Gdy te figurki zostały zwykłe z Polski ustawione, to się zrobiła tam taka sensacja, takie zdziwienie. To nie tylko ci pracownicy biblioteki tam przychodzili, pytali, trzeba im było po kolei opowiadać, co to jest, skąd to jest, dlaczego tak, co to znaczy, ale to telewizja, jedna, druga, kanał telewizyjny, dziennikarze, więc trzeba było o szopce bożonarodzeniowej wywiadów udzielać. No i to była taka wielka radość, bo to była taka pierwsza kropla, pierwsze ziarno ewangelizacji, głoszenia dobrej nowiny.
Bo czyli tak, wszystko można wykorzystać do ewangelizacji. Oczywiście. Od helikoptera, samolotu, łodzi, oczywiście, poprzez media, poprzez no, przejście po takim lodzie, gdzie rzeczywiście te ścieżki jeszcze nie zostały przetarte. I tego księdzu życzymy. Pomoc Kościołowi w potrzebie wspiera wszystkie projekty, które są uruchomione po to, żeby misjonarze mogli z Ewangelią docierać do najdalszych zakątków świata. Nie tylko tych, gdzie świeci słońce, ale też gdzie cały czas panuje zima.
Jeszcze wtrącę, gdy chodzi o ten lód, to chcę powiedzieć, że to trzeba rozumieć w znaczeniu dosłownym, bo przy syberyjskich mrozach tam koło Bajkału 40, może nawet ponad 40 stopni, te piękne jezioro, najgłębsze na świecie, ono zamarza i stanowi się i staje się no, równiutką drogą, po której jeżdżą samochodami. I to nie jest żadna przesada, bo niedawno, no właśnie umarł jeden z moich parafian, niemieckiego pochodzenia, taki Władimir, świeć Pania nad jego duszą, którego chrzciłem, jego syna, a do kościoła, do Ułanudę, z jednego województwa, bo to te same województwo, ten sam obwód, on przyjeżdżał swoim samochodem zimą przez Bajkał zamarznięty, po lodzie. No, przyjeżdżał kilka razy, 3 czy 4 właśnie w te mrozy, ale wtedy po lodzie i ja do niego nie mogłem dotrzeć, bo tam żadnej drogi nie było i do tej pory nie ma. To by trzeba było gdzieś samolotem lecieć, nie wiem jak i kiedy. I on przyjeżdżał do kościoła kilkaset kilometrów po zamarzniętym Bajkale, więc do ewangelizacji można wykorzystać i mróz syberyjski, ten zamarznięty, zamarznięte wody Bajkału, bo gdyby nie ten mróz, no to by nie było kontaktu, nie byłoby możliwości dotarcia, a ten lód staje się środkiem ewangelizacji, bo pomaga tam ludziom dotrzeć do świątyni, spotkać się z księdzem, przyjąć sakramenty święte.
I tego właśnie życzymy, takiego prostego lodu, po którym będzie można rzeczywiście dotrzeć do ludzkich serc na Syberii. Moim Państwa gościem był ksiądz Adam Romaniuk. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Pozdrowieniem takim syberyjskim przekazuję z dalekiej Syberii, z Nadbajkału wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Drodzy Państwo, jeszcze nie kończymy audycji Koloseum, bo jest na linii pan Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga, z Francji. Prosimy o opowiedzenie nam pokrótce sytuacji, jaka jest teraz w Syrii, bo ona się ciągle zmienia. Dzień dobry przede wszystkim, panie Zbigniewie.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Tu sytuacja w Syrii zmienia się na gorsze i o ile zdawało się pod koniec roku ubiegłego, że uda się wypracować jakiś konsensus, który doprowadziłby do pokoju w tym regionie, o tyle do tego konsensusu zdaje się być coraz dalej. Otóż zeszłotygodniowy kongres zorganizowany przez Władimira Putina w Soczi został zbojkotowany przez antyatrowską opozycję. Właściwie sytuacja zmieniła się o tyle w Syrii, iż antyatrowska opozycja nie chce już rozmawiać w takiej grupie, w której byłby reprezentowany Władimir Putin czy Recep Erdogan. Opozycja bowiem oskarża zarówno Turcję, jak i Rosję o to, iż dążą oni właściwie do dalszej destabilizacji Syrii i raczej do wspierania Bashara al-Assada, nieżeli do wypracowania jakiegoś konsensusu. Przypominam o bombardowaniach tureckich na siły kurdyjskie w Afrin. Tak więc sytuacja jest zła, ponieważ o ile jeszcze w grudniu zdawało się, iż tutaj została znaleziona formuła dyskusyjna właśnie pomiędzy różnymi partnerami i aktorami tego trasu operacyjnego, o tyle zdaje się, że na tym etapie mocarstwa są jakoś w stanie się porozumieć, wypracować jakiś konsensus, natomiast ten konsensus nie jest akceptowany w samej Syrii. I to bardzo komplikuje sytuację. To skomplikuje sytuację Kongresu Wiedeńskiego, pod egidą ONZ-u. To z pewnością skomplikuje sytuację w wypracowaniu jakiejś metody pracy, ponieważ jeśli mocarstwa są w stanie w jakiś sposób się porozumieć, a te porozumienia nie są akceptowane przez poszczególnych aktorów, a jest ich bardzo wiele, w tym przypominamy, że tych aktorów jest kilkadziesiąt tak naprawdę, no to powoduje, że jakby żaden pokój nie może być tak naprawdę na horyzoncie zauważalny, dopóki nie ma takiego konsensusu, który byłby zaakceptowany zarówno przez mocarstwa, jak i aktorów, którzy właśnie rozgrywają również swoje własne interesy polityczne, militarne, gospodarcze tam w Syrii. Tak więc sytuacja zdaje się być coraz gorsza. Jesteśmy właściwie coraz dalej od pokoju. Właściwie sytuacja jest zła na całym Bliskim Wschodzie. Otóż warto przypomnieć, że decyzja prezydenta amerykańskiego o tutaj ogłoszeniu Jerozolimy jako stolicy Izraela doprowadziła do wielkich napięć. Turcja również rozgrywa swoje własne interesy polityczne, geopolityczne, również gospodarcze i próbuje uzyskać rolę mocarstwa regionalnego, mocarstwa, które byłoby jednym z głównych odgrywających w tamtym regionie. Kolejna kwestia to Iran. Otóż w Iranie nadal jest niespokojnie. Protest kobiet staje się coraz bardziej zauważalny. Kobiety protestują przeciwko obowiązkowi noszenia czadoru w Iranie. Tak więc władza irańska zdaje się być coraz mniej stabilna. Tak więc cały region znajduje się w złej sytuacji i trudno powiedzieć, jak to się zakończy. Warto również zwrócić uwagę na kolejną kwestię związaną z Bliskim Wschodem, ale bardziej właśnie z krajami takimi jak Afganistan. Otóż Afganistan zdaje się być coraz mniej pod kontrolą sił koalicyjnych i sił rządowych. Otóż w Afganistanie dochodzi średnio obecnie do 4 zamachów tygodniowo. W tamtym tygodniu doszło do co najmniej 3 bardzo krwawych zamachów w Kabulu. Zdaje się bowiem, że talibowie zyskują polityczny, właściwie nawet militarny leadership w Afganistanie. A co pogarsza sytuację tego kraju, to że właściwie talibowie ścierają się nie tylko z Al-Kaidą, ale również z bojówkami państwa islamskiego, co tak naprawdę potęguje przemoc w Afganistanie. I właściwie trwa tam swego rodzaju wyścig na to, kto zrobi krwawszy zamach w Afganistanie. Czy państwo islamskie, czy talibowie, czy Al-Kaida. Co powoduje, że właściwie Afganistan jest ciągle obiektem różnych ataków z różnych stron, do tego stopnia, że właściwie trudno przewidzieć skąd, gdzie i kiedy nadejdzie kolejny atak. Warto dodać, że właściwie w Afganistanie ginie obecnie o wiele więcej ludzi niż w Syrii, w statystyce dniowej, tygodniowej, miesięcznej. Tego czasu w Afganistanie jest bardzo zła, zdaje się pogarszać i o ile jeszcze jakiś czas temu na horyzoncie rozważano jakieś możliwości zakończenia interwencji sił koalicyjnych, ale to teraz ta interwencja trwa i będzie trwała, zdaje się, ponieważ sytuacja jest dalece od dobrych, jest dalece od sytuacji, o której można by było określić jako sytuacja stabilna.
I tak w telegraficznym skrócie pan Zbigniew Stefanik nam przekazał to, co się dzieje na świecie. To jest bardzo dobry przegląd. My się martwimy dlatego, że w Syrii już mieliśmy nadzieję, że wojna idzie ku końcowi, że chrześcijanie będą mogli odbudowywać swoje domy. No oczywiście też to się dzieje, ale na niektórych terenach jest to niemożliwe, bo dalej się boją i dalej są tam straszliwe obrazy wojny. A jeszcze zwróćmy uwagę na chwilę na Francję, ponieważ pan tam przybywa i mieszka. Jak sytuacja wygląda z imigrantami? Czy rzeczywiście przybywają fale imigrantów? Czy mogą przybywać? Jak to jest?
Właściwie we Francji mamy do czynienia z sytuacją, którą można usytuować właściwie w trzech kierunkach, w trzech miejscach. Z jednej strony mamy właściwie tworzenie się nowej dżungli w Marsylii. Otóż w Marsylii coraz więcej nielegalnych imigrantów przejmuje pustostany, zajmuje puste budynki, jak i również puste mieszkania. Tworzą oni swego rodzaju składy, w których po prostu tworzą swoje domostwa. Tak więc tworzy się nowa dżungla w Marsylii. Ta dżungla jest co prawda często ewakuowana przez siły porządkowe, jednakże trudno tutaj działać do sytuacji, gdzie właściwie imigranci częściej tworzą składy niż policja interweniuje. Po prostu policja ma za mało logistycznie sił i możliwości, aby wszystkie składy rozbierać i likwidować. Z drugiej strony temat w Calais. Otóż zdaje się, że sytuacja w Calais, pomimo porozumień brytyjsko-francuskich w kwestii zabezpieczenia granicy brytyjsko-francuskiej i zwalczania nielegalnej emigracji, bo już te porozumienia zostały podpisane, sytuacja jest napięta. Otóż kilka dni temu doszło do Calais do starć pomiędzy nielegalnymi imigrantami z Afganistanu i Erytrejczykami. Właściwie trudno powiedzieć, jaki był powód tych starć. Mówi się o tym, że było to starcie dwóch zorganizowanych band, które właściwie walczyły o parking i o dostęp do żywności, o monopol właściwie do dostępu do rozdawanej przez stowarzyszenia żywności. Z kolei inna wersja głosi, że doszło do starć na tle rasowym, etnicznym. Jaka wersja nie byłaby prawdziwa, to fakt to faktem, że podczas tych starć zostało rannych 24 osoby, przy czym została użyta w tych starciach broń palna, co jest rzeczą nową w Calais. Otóż tutaj 5 osób zostało ranionych z broni palnej, w tym dwóch policjantów, którzy próbowali jakoś odseparować zwaśnione strony. Tak więc Calais jest dalej teatrem, właściwie starców, już teatr organizowanych band, no, które posługują się bronią palną i nie zważywszy na ofiary postronne, po prostu ze sobą walczą. Walczą o dostęp do żywności, o dostęp do logistyki, która jest w Calais. Warto również kilka słów powiedzieć na temat stowarzyszeń, które zajmują się pomocą nielegalnym imigrantom. Otóż stowarzyszenia te z pewnością działają z bardzo szlachetnych pobudek. W żaden sposób tego nie kwestionuję, jednakże warto zastanowić się, czy te stowarzyszenia więcej pomagają, czy więcej właśnie szkodzą, albowiem ich działania właściwie no, nie idą w parze z działaniami państwa francuskiego, gdzie państwo apeluje do tego, aby nie tworzyć punktów stałych dystrybucji żywności, co powoduje do tworzenia kolejnych obozowisk, to stowarzyszenia nie słuchają tych apeli, tworzą swoje własne punkty żywnościowe, rozdają żywność i właściwie pomagają bez porozumienia z państwem nielegalnym imigrantom na własną rękę, co jakby potęguje kłopoty w Calais. Kolejna kwestia, dość mało znana zdaje się właśnie w mediach jeszcze, to kwestia, tak zwana kwestia alpijska. Otóż zdaje się, że coraz więcej nielegalnych imigrantów właśnie korzystając z zimy, z tego, że służby graniczne mają pewne kłopoty w przemieszczaniu się w Alpach ze względu na śnieg, szczególnie teraz, gdzie są intensywne opady śniegu, na granicy francusko-włoskiej przechodzą właściwie z Włoch do Francji, właśnie przez Alpy. I co gorsze, zdaje się, iż korzystają oni z pomocy właśnie stowarzyszeń wspierających imigrantów. Stowarzyszeń właśnie, które przeprowadzają tych nielegalnych imigrantów z Włoch do Francji, tam udzielają im schronienia, pomocy, dystrybuują żywność, leki. Również imigranci ci mogą liczyć na pomoc części miejscowej ludności. Staje się to problemem, ponieważ, jak już wspomniałem, te stowarzyszenia również jak w Calais na granicy włosko-francuskiej nie słuchają tutaj apeli państwa francuskiego do tego stopnia, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musiało wystosować we Francji specjalne oświadczenie, w którym informuje, że wspieranie nielegalnej informacji bezwzględnie na pobudki tego wspierania jest czynem nielegalnym i zagrożonym siatką więzienną aż do lat 3. Tak więc sytuacja jest dość poważna i coraz większą negatywną rolę właściwie odgrywają stowarzyszenia, które, jak już wspomniałem, warto to powtórzyć, z pewnością działają tutaj z pobudek bardzo szlachetnych. Jednakże ich działania nieskoordynowane z działaniami państwa francuskiego właściwie potęgują problemy, których już nie mało, problemy w związku z nielegalną emigracją. Tak więc problemy właściwie narastają we Francji, nie kończą się, a rządzący są coraz bardziej krytykowani o to, iż właściwie ich zapowiedzi nie idą w parze z czynami, bowiem zdaje się, iż w odczuciu Francuzów Emmanuel Macron tutaj ponosi porażkę na gruncie, na polu walki z nielegalną emigracją.
Czyli niepokojące informacje z Francji, ponieważ nieporządek w takim europejskim państwie, chaos wręcz i nawet walki ludzi, starcia. No, zobaczymy, co będzie dalej z tą kwestią imigrantów. Bardzo, bardzo dziękujemy panu za tę wypowiedź. Pan Zbigniew Stefanik był gościem już ostatnim w tej dzisiejszej audycji Koloseum. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. I drodzy państwo, już zbliżamy się do końca. Przypominamy o naszych programach stałych. PKWP cały czas pomaga dzieciom i prowadzi zbiórkę na leczenie psychologiczne dzieciom wojny. Dzieci wojny to jest jeden z ważnych projektów, programów pomocowych, pomocy Kościołowi w potrzebie. A drugi program to Mazowsze dla Syrii. Zbiórki na Mazowszu ruszyły, ale Lubelszczyzna także nadal zbiera, chociaż podsumowano ostatnio akcję z sukcesem, to nadal ta akcja pomocowa trwa. I drodzy państwo, naszymi gośćmi w tej naszej dzisiejszej ciekawej audycji bo była dziś bardzo ciekawa. Byli Kamil Gradowski, obecny w studiu.
Bardzo.
Bardzo dziękujemy za udział. Ksiądz Tomasz Jegierski z Fundacji SOS dla Życia. Rozmawialiśmy o filmie Z krwi męczenników w reżyserii Jarosława Mańki i Zbigniew Stefanik, którego słyszeliśmy przed chwilą, był naszym gościem. Realizował Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.